Wielką odpowiedzialnością jest stanąć tu przed wami i mówić o Bogu. Tak bardzo chciałbym jeszcze bardziej przybliżyć nam wszystkim naszego Pana, ale wiem, że to nie jest w moich ludzkich możliwościach. To tylko Duch Święty może uczynić i ukazać nam naszego Pana, takiego, jakim faktycznie jest. Dlatego proszę, módlcie się też w duchu, aby Duch Święty to uczynił, nie ja. Czasem, może powiem, jaki tytuł też dzisiejszego kazania. Bóg Ezechiela, Eliasza i Jana. Czasem szczycimy się tym, że poznaliśmy jakąś ważną, znaną osobę. Mówimy, że poznaliśmy VIP-a, Very Important Person. Może sławną, ważną osobę. Czy zdarzyło się to wam? Ja osobiście nie miałem takiej okazji, aby poznać sławy tego świata, a nawet nie ubiegałem się o to, bo tak naprawdę w oczach Bożych to każdy z nas jest przecież ważny, bo skoro Pan Jezus oddał swoje życie za każdego z nas. Niemniej miałem jednak okazję poznać naszych braci, mężów Bożych, niezwykłych mówców jak Mark Finlay, a także niewiasty, które gościły w naszym zborze swego czasu, Nancy van Pelt. Jest to takie ludzkie i miłe, zwłaszcza gdy możemy gościć naszych braci, nasze siostry, ale nie zapominajmy też o tych, którzy tak, czy nasze siostry, braci, tak cicho gdzieś siedzą, niewidoczni, może przez nikogo nieznani, a w oczach Bożych przedstawiają wielką wartość. Jednak dla mnie osobiście, i chyba dla was także, największym zaszczytem jest poznać pewnego cieślę. To jest cieślę z Nazaretu. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale, wierszu 3 czytamy: a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Może pomyślimy, właściwie to, o czym ten pastor będzie mówił, przecież tyle lat już upłynęło dla niektórych z nas, gdy jesteśmy adwentystami i chyba dość dobrze poznaliśmy Jezusa. Ale pewnego dnia Pan Jezus powiedział ciekawe słowa do uczniów, którzy na co dzień chodzili z Panem Jezusem. Słuchali, co mówił. Już poznawali nie tylko po głosie, ale po sposobie chodzenia, po sposobie łamania chleba. Ale pewnego dnia Pan Jezus powiedział: jeśli będziecie zachowywać przykazania Boże, to objawię wam samego siebie. Któryś z uczniów zdziwił się bardzo i zapytał: Panie, jak to? Nam masz się objawić, a nie światu? No, parafrazując, Panie, przecież my Ciebie dobrze znamy. Ale w tych słowach było coś charakterystycznego. Czy dobrze znamy naszego Zbawiciela? Pan Jezus, kierując te słowa do apostołów, do uczniów, chyba skierował je także do nas. Jeśli zachowywać będziecie przykazania moje, objawię wam samego siebie. Czy poznanie Boga i Jezusa jest ważnym elementem w planie zbawienia? Tak, oczywiście, odpowiemy. Pewien czy inny werset Pisma Świętego mówi: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Wyswobodzi z niewoli grzechu, braku taktu, zarozumiałości, pychy, niewstrzemięźliwości i innych przypadłości. Moją intencją w tym wystąpieniu jest spojrzenie na Boga, który jest istotą, którą możemy poznać, ale niestety w sposób ograniczony, gdyż limitowani jesteśmy jako istoty ludzkie pewnymi granicami poznania, których nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Językiem teologicznym faktem określa się terminem transcendentalności. Nie jesteśmy ogarnąć tego, co boskie, ludzkim rozumem. Ale jest na szczęście jeszcze inne określenie, że Bóg jest immanentny, gdyż Bóg się objawił to w przyrodzie, to w Kościele, czyli w nas wierzących, niezależnie od tego, czy myślimy o Kościele widzialnym, czy też niewidzialnym. Bóg objawia swe działanie przez swą cudowną opatrzność, ale przede wszystkim w swym Słowie, w Biblii. Jak nadmieniłem, Boga nie jesteśmy w stanie ogarnąć umysłem ludzkim. Chciałbym kilka słów powiedzieć na temat rydwanu widzeniu proroka Ezechiela. Ja nigdy nie słyszałem kazania na ten temat, a czy wy? Być może ktoś mówił na ten temat, a w Biblii jest to przedstawione. Nawet zainteresowałem się, wypisałem w Google'ach, co Biblia mówi, co internet na ten temat mówi, czy są jakieś myśli w tym temacie. O, i okazuje się, że bardzo dużo, nawet i filmy. Niektórzy specjalnie jakieś filmy nakręcili, aby pokazać, jak wyglądał rydwan Pana Boga, który w widzeniu ujrzał Ezechiel. Prorok Ezechiel żył w okresie niewoli babilońskiej. Gdy miał 30 lat, przypuszczalnie, bo tak mówią słowa pierwsze w księdze Ezechiela i chyba o to chodzi. Gdy miał 30 lat, ujrzał ten niebiański, kosmiczny rydwan, którym poruszał się nasz Pan Bóg. Nie będę opisywał wyglądu tego rydwanu, bo możemy wszyscy dokładnie sobie to przeczytać w pierwszym rozdziale Księgi Ezechiela. Ale gdy czytamy, jest to niesamowite. Pojazd, którego koła, jak i inne elementy, to żywe istoty, a widok jego jest tak niesamowity, a nawet przerażający, że sam prorok, który po widzeniu przybył do Tel Abib, przez 7 dni był osłupiały. Nie mógł po prostu dojść do siebie. Opis ten pokazuje nam, jak niewiele wiemy o Bogu. Bóg wydaje się odległy, niepojęty, a nawet niedostępny. W drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza czytamy, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Czy jesteśmy w stanie poznać Boga, zrozumieć Go i opisać? W księdze Izajasza w 55 rozdziale wierszu 8 czytamy: myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. A 9 wiersz: lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. A w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale i wierszu 20 czytamy: gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czy Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Chociażby jak tych mędrców, gdy czytamy o posągu ze snu króla Nabukadnezora. Bóg głupców uczynił z tych mędrców, wróżbitów, magów, którzy nic nie mogli odpowiedzieć na pytanie króla. Wyznawcy Chrystusa kruszą kopie o zrozumienie relacji dotyczących Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kim jest Duch Święty? Osobą? Bezosobową mocą? Akurat to zagadnienie studiujemy w lekcjach szkoły sobotniej. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat nie zauważyłem, aby polemizowano co do zrozumienia, kim jest sam Bóg Ojciec. Nie wiem dlaczego, ale czy nie powinniśmy się i nad tym zastanowić? Jeśli chcemy lepiej zrozumieć, kim jest Bóg, Bóg w Trójcy Jedyny. A co z biblijną szemą? Jak czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa Deuteronomium 6:4. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym. Pan, czyli Jahwe, jedynie. Dociekliwość ludzka nie jest w stanie pojąć, że Bóg jest jeden, a w trzech osobach. Ale jeśli komukolwiek trudno to zrozumieć, to polecam słowa Pana Jezusa z Ewangelii Jana. W 17 rozdziale: a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś, aby wszyscy byli jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas byli jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Czy Bóg Ojciec, Syn Boży i Jezus są jedno? Jeśli ktoś nie wierzy, to nie wierzy słowom Jezusa. Pan Jezus tak powiedział: jedno jesteśmy. Nie chcę tutaj prowadzić wykładu teologicznego, bo zupełnie co innego mam na myśli. A chciałbym zapytać, kim jest Bóg Eliasza? Ten Bóg Ezechiela taki dziwny, prawda? Gdzieś w jakimś kosmicznym pojeździe porusza się. Gdzieś tam widać głowy, to do lwa podobne. A w Apokalipsie czytamy, że aż tam siedem duchów jest. A my mamy tu problem z jednym tylko Duchem Świętym. Ale kim jest Bóg Eliasza? Bóg, który pokazał się i rozmawiał z Eliaszem. Najpierw pokazał się ogień, ale tam Boga nie było. Sztorm, burza, ale i tam Boga nie było. A potem rozległ się cichy głos i tam był Bóg. Bóg w ten sposób przemawia do każdego z nas przez Ducha swego Świętego. Jednak najważniejsze jest to, co powiedział potem Eliasz. A co powiedział? Panie Boże, Ty jesteś Bogiem, który zmienia serca ludzkie. O Boże, przemień serce me. Śpiewamy i wołamy w naszych modlitwach. Chyba, że nie widzimy naszego faktycznego stanu. Faryzeusz modlił się, tutaj będę parafrazował, przychodzę na nabożeństwo w każdy sabat. Codziennie rano i wieczorem modlę się. Dziesięcinę oddaję Panu, bo to Jego własność, nie moja, tak więc złodziejem nie jestem. Nawet weganem jestem od 2 lat. Nie piję kawy i herbaty, same ziółka tylko. W domu modlitwy nigdy nie rozmawiam. I do nikogo się nie uśmiecham. Z grzesznikami się nawet nie witam. Klękam do każdej modlitwy i w każdy sabat poszczę. Nie wiem tylko, dlaczego, co niektórzy mnie nie lubią. Brak im miłości. Ludzie, uczcie się ode mnie. Nie rozumiem jedynie, dlaczego Pan Jezus powiedział, że celnicy i cudzołożnice uprzedzają dobrych ludzi w pielgrzymce do Królestwa Niebieskiego. Jakim jest nasz Bóg? Jakim jest Bóg apostoła Jana? Jak czytamy w 1 rozdziale, że jest to prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka. Ta światłość przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Pewnego dnia, jak pamiętamy, Filip zwrócił się do Pana Jezusa z prośbą: Panie, ukaż nam Ojca swego i dosyć nam na tym. To już nam wystarczy. Chcielibyśmy zobaczyć Pana Boga? Do Tomasza Pan Jezus powiedział, gdy ten włożył rękę swoją w przebity bok Zbawiciela, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś, ale błogosławieni, którzy nie widzieli, a jednak uwierzyli. Kim jest Bóg? Gdy apostoł Paweł wygłosił mowę na Areopagu, mówił o narodach, które mają tą okazję, aby szukać Boga, aby Go szukały Boga. Czy Go może nie wyczują i nie znajdą? Bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Ten Bóg, który mieszka w światłości niedostępnej. niedaleko od Ciebie, ode mnie, od każdego z nas. Ale i tak Pawła wyśmiali, gdy zaczął mówić o zmartwychwstaniu. Bo gdy człowiek w proch się obróci, czy na nowo wstanie? Tak uważali mędrcy greccy. Jednak tym ludziom coś jednak nie dawało spokoju, skoro postawili ołtarz, nazywając go nieznajomemu Bogu. To chyba tak na wszelki wypadek. W księdze Izajasza w 57 rozdziale słowa, które dzisiaj nasz przyjaciel Piotr czytał, bo tak mówi ten, który jest wysoki. Stary, ten nowy przekład mówi wyniosły, mnie się to nie podoba. Najwyższy, mówi stary przekład, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Aby ożywić ducha pokornych, pokrzepić serca skruszonych. Czy nasz Pan, nasz Bóg nie jest wspaniały? Bo Bóg, który mieszka gdzieś wysoko w światłości niedostępnej, gdzieś daleko w kosmosie, gdzieś poza gwiazdozbiorem Oriona, ale jednak Bóg się uniżał. Zamieszkał wśród nas i pragnie zamieszkać w sercach naszych. Tak naprawdę Boga poznajemy wiarą, nie szkiełkiem i okiem. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków napisał: bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Gdy te słowa mówię do was, wiem, że dobrze znacie te słowa. Nie tylko te słowa. Ale niektórzy słuchają nas też przez internet. Gdy spojrzałem ostatnie to kazanie noworoczne, prawie 300 osób wysłuchało. A więc chcemy dotrzeć z poselstwem też do ludzi, którzy nas słuchają. Jestem Bogu wdzięczny, że możemy to powiedzieć innym ludziom też właśnie w ten sposób. Gdy mamy przed sobą kamerę, która przekazuje to, o czym mówimy dalej. Kim dla ciebie jest Jezus? Bracie, siostro i ty słuchaczu, który może siedzisz przed monitorem komputera. Czy jest twym przyjacielem? Czy tylko niedostępnym Bogiem? A może właśnie osobistym Zbawicielem? Zbawiciel powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy. Zachęca też, abyśmy w nim trwali. Bo jeśli we mnie trwać będziecie, powiedział Jezus, i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Popatrzmy, czy nie cudowna obietnica. Pan Jezus chce, abyśmy przychodzili do Niego, tacy, jakimi jesteśmy. I powiedział, jeśli w Nim będziemy tylko trwać. Co znaczy wytrwać w Jezusa, w Jezusie? Gdy się modlimy, gdy studiujemy Słowo Boże, otwieramy swe serce dla naszego Zbawiciela. Myślimy o Nim ustawicznie, nawet i w nocy, gdy się obudzimy. Każdego poranku, gdy coś wykonujemy, myślimy o Bogu, o Jezusie, aby to zrobić jak najlepiej. Bo wszystko, co czynimy, mamy czynić na chwałę Bogu i o nim myślimy. A gdy o nim tak myślimy, trwamy w Jezusie, proście, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Nie tak dawno czytałem pewne wspomnienia, które odnotował brat Przychocki. Książkę napisał. Opowiadał, opisał tam, gdy jako młody pastor, wtedy mówiono kaznodzieja, nie pastor, a jeszcze wcześniej mówiono pracownik biblijny, zanim został wyświęcony. Trafił gdzieś w Białostockie, no ale tam już SB tylko czatowało na niego, aby wciągnąć go jako tajnego współpracownika. Zresztą do wszystkich pastorów, kaznodziejów. Ci ludzie przychodzili, przedtem to było UB, później SB, aby tylko wciągnąć. Starał się za wszelką cenę uniknąć. Nie zawsze to się udawało, bo nikt nie mógł pracować w kościele, jeśli wydział do spraw wyznań nie zatwierdził, że może pracować w kościele. Takie to były przepisy i prawa w PRL-u. Ale gdy już wychodził z wydziału do spraw wyznań, to już, tak jak mówiliśmy pastorze, już czuwał na niego jakiś anioł stróż. Oczywiście pracownik służby bezpieczeństwa. A w tamtym czasie, gdy opisywał to brat Przychocki, pracownik UB. Wezwał go do siebie i trzymał go 36 godzin. Na szczęście z siostrą udał się do wydziału do spraw wyznania. Siostra czekała na niego w parku. I gdy długo nie wychodził, udała się do wydziału do spraw wyznań. Mówi, gdzie jest mój brat? A tutaj nie było takiego. Jak to nie było? Ja z nim przyszłam i czekam na niego, że wyjdzie, gdzie on jest. I wypuścili go. Wystarczył tylko jeden telefon. Ale pracownik powiedział, my jeszcze z panem będziemy rozmawiać. I ciekawa rzecz. Brat Przychocki za każdym razem otrzymywał sen w nocy, kiedy ma przyjść do niego pracownik UB. I za każdym razem znikał z domu. I nigdy nie mogli na niego trafić. W końcu napisał list do nich. Panowie, w ogóle nie przychodźcie, bo następnym razem chcecie tego i tego dnia przyjść. I napisał dokładnie. Nie wiem, jak to odebrali, ale Pan Bóg chronił tego człowieka. Opisuje też, ponieważ miał kontakty z bratem Bobeszką, jak brata Bobeszkę mieli rozstrzelać. I kapitan plutonu egzekucyjnego, a zabrali go gdzieś do lasu, zapytał, jakie jest twoje ostatnie życzenie. Chciałbym się pomodlić. No to módl się. Brat Bobeszko uklęknął i modlił się. Panie Boże, wybacz mi wszystko, co było złego w moim życiu. Przyjmij mnie takiego, jakim jestem, ale i przebacz tym ludziom, którzy za chwilę strzelać będą do mnie. Oni muszą, bo taki rozkaz otrzymali. Wybacz im, Panie Boże. Ale błogosław nie tylko nich, błogosław ich żony, dzieci, rodziny, aby Bóg czuwał nad nimi, aby nic złego im się nie stało. I gdy otworzył oczy po modlitwie, nikogo już tam nie było. Słyszał może troszeczkę szloch co niektórych, i odeszli. Czy nasz Bóg nie jest cudowny? O tak. Bóg mieszka w światłości niedostępnej, ale jest dostępny na nasze modlitwy. Jest bliski dla naszego serca. Takiego Boga mamy. Apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach naszych i byśmy byli w Niego wkorzenieni, ugruntowani w miłości, wzajemnej miłości i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, bo Bóg jest miłością. To jeden z najczęściej powtarzanych wersetów Pisma Świętego. Ellen White napisała w Drodze do Chrystusa, że Bóg połączył nasze serca z sobą, niezliczonymi dowodami swej miłości, okazanymi na niebie i na ziemi. Pragnie się nam objawić przez dzieła przyrody i przez najgłębsze, najdelikatniejsze uczucia dostępne sercu ludzkiemu. I tak na zakończenie wiem, że lubimy przykłady. Pewien bogaty przedsiębiorca był świadkiem przerażającej sceny. Na ulicy bawiły się dzieci, gdy nadjeżdżała taksówka, wszystkie uciekły z wyjątkiem małego dziecka, które zostało potrącone. Człowiek ów krzyknął do kierowcy, aby się zatrzymał i wyskoczył z taksówki, aby zobaczyć, czy dziecko żyje. Dziecko było brudne i pokrwawione, ale żyło. Nie zważając na biały, lniany garnitur, chwycił dziecko w ramiona i kazał kierowcy pędzić do najbliższego szpitala. Przepraszam na chwilę. Tam pod fachową opieką lekarzy dziecko zostało uratowane. Angielski dżentelmen i jego żona odwiedzali chłopca w szpitalu każdego dnia. Dowiedzieli się, że jest sierotą i nieznani są jego krewni. Postanowili więc adoptować chłopca. Przeprowadzili wymagany proces adopcji i uczynili go sprawnym spadkobiercą znacznej fortuny. Cóż to był za wielki dzień, gdy przywieźli go do swojego pięknego domu. Kobieta codziennie prowadziła chłopca do szpitala na zmianę opatrunków, lecz pewnego dnia była bardzo zajęta, więc powiedziała do niego: możesz iść sam, prawda? Znasz przecież drogę. Oczywiście znał dobrze każdą ulicę w tym mieście. Dała mu kilka rupii na zapłacenie wizyty lekarza. Chłopiec ścisnął pieniądze w swej małej brązowej piąstce, wyszedł na ulicę i już go nigdy więcej nie widzieli. Nikt nie wie, co się stało. Był dziedzicem wielkiej fortuny, ale odrzucił to za kilka zaledwie rupii. Nie odrzucamy tego wielkiego skarbu. Nieba i nowej ziemi za kilka euro czy przyjemności tego świata, bo jesteśmy dziedzicami wielkiej, wielkiej fortuny. Amen.